Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwszy Polak, który znajdzie się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jest od kilkunastu godzin w drodze na orbitujące laboratorium. Kapsuła Dragon na miejsce powinna dotrzeć jutro około godziny 13 naszego czasu. Start misji Axiom 4 Centrum Kosmicznego Kennedy'ego tym razem po kilku wcześniejszych nieudanych podejściach doszedł do skutku. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest drugim Polakiem, który poleciał w kosmos. W misji AX-4 uczestniczy czworo astronautów. W kosmicznej misji jest także szczeciński wątek. Szczeciński astrofizyk profesora Ewa Szuszkiewicz jest koordynatorką projektu Zanim polecimy na Marsa. Czy niesporczaki mogą pomóc w ochronie innych organizmów w przestrzeni kosmicznej? To czwarta komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział w niej Polaka to rezultat umowy podpisywanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Europejską Agencję Kosmiczną. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zostanie przeprowadzonych 13 eksperymentów polskich naukowców i firm. Co ta misja oznacza dla polskiej nauki i dla eksploracji kosmosu z udziałem polskich naukowców? O tym Państwu opowiemy. A w studiu, proszę Państwa, bardzo się cieszę, że Pani Profesor znalazła dla nas czas, dlatego że od rana mnóstwo telefonów, każdy koniecznie chce z Panią porozmawiać, pyta się o te stworzonka, które tam, o te drożdże, które tam Pani wysłała. Profesor Ewa Szuszkiewicz, astrofizyczka, astrobiolożka z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz członkini Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Bardzo miło mi powitać wszystkich Państwa w ten bardzo szczególny dzień.
Bardzo dziękuję, że tak jak powiedziałam, że Pani znalazła czas. I Paweł Szkaplewicz, populatyzator nauki, Szczeciński Oddział Towarzystwa Miłośników Astronomii, Planetarium Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dokładnie tak, dobry wieczór. To dla mnie wielki zaszczyt, że mam przyjemność z panią profesor o tej misji, która to ma bardzo czynny udział i tutaj z naszej okolicy największy w tej misji.
Zanim powiemy o jakby naszym udziale, ja przepraszam, że my sobie tak przypisujemy, no ale skoro to ktoś od nas, to my się tak czujemy, jakby trochę ten splendor też na nas spłynął. Słyszałam, że Państwo rano oglądali, no bo jakby inaczej, prawda? No chyba w planetarium nawet, tak?
Sprawnie to poszło, bo start z zaskoczenia. Czekaliśmy, trzeba było szybko się zorganizować. No to były emocje wręcz natury sportowej, ale głębsze, bo ten lot, jego konsekwencje będą się dziać przez dekady. Tak, było sporo ludzi i było ryk silników i super.
A pani profesor, gdzie była? Oglądała u siebie w domu, czy też w planetarium,
nie,
czy u siebie?
Oczywiście, że w planetarium na wielkim ekranie.
Takim prawie kosmicznym, prawda?
Prawie kosmicznym. No niestety nie mogłam tego oglądać na żywo z Florydy, bo...
A miała pani takie plany? Bo to
ja byłam na
daleko.
Florydzie. Byłam na Florydzie przez cały tydzień, czekając na te kolejne starty. Zaczęło się od 8, potem 11, potem 13.
I... Chociaż myślę, że porządny astronauta i wszyscy, którzy są jakby wielbicielami astrofizyki w ogóle, no to wiedzą, że cierpliwość to jest jedna z takich cech, którą należy mieć, prawda? W takiej sytuacji też.
Oczywiście, oczywiście. Zresztą z poprzednich misji wiemy, że no jednak opóźnienia to jest raczej
norma,
a nie wyjątek. Także byliśmy na to przygotowani, no ale no te emocje jednak, oczekiwania, bo my chcemy w końcu wiedzieć, jaki jest wynik naszego eksperymentu. No a jak nie poleci, to się nie dowiemy.
Poleciał, to znaczy jeszcze trochę czasu jest, oni tam lecą. Ja wiem, że nasza wyobraźnia, nam się wydawało, że jak tak wyskoczą i te kilka tysięcy kilometrów na godzinę jest, no to oni tam zaraz powinni być. No i myślę, że tak jak ja, wielu też słuchaczy naszych było zaskoczonych, że oni tak prawie ze 30 godzin muszą lecieć.
Dokładnie.
Żeby to, też pamiętajmy, że muszą się jakoś tam doczepić do tego, to w kosmosie jest to tak, to wcale niełatwo, prawda?
To jest bardzo trudny manewr. Może tutaj dopełnisz oczywiście, ale rzeczywiście dystans jest bardzo krótki. 400 kilometrów, no to co to jest? Wszyscy, którzy używamy samochodów czy inne środki transportu, no to wiemy, wsiądziemy i tak długo to wcale nie trwa. Natomiast loty orbitalne, a zwłaszcza dokowanie do stacji kosmicznej, to jest manewr, który wymaga paru zabiegów, które muszą być spełnione. Przede wszystkim jest niezbędne, żeby wystartować w odpowiednim momencie, bo jeżeli wystartujemy w złym momencie, to nigdy ta kapsuła nie dogoni naszej stacji kosmicznej.
No właśnie, może powiedzmy tak obrazowo. To jest rzeczywiście, tak jak pani profesor powiedziała, ta przestrzeń nie jest taka duża do przebycia, ale no mamy... No i tak możemy powiedzieć chyba, nie wiem, czy się dobrze orientuję, ale mamy ruch Ziemi. Mamy mnóstwo elementów, które wpływają na to, żeby w danym momencie tak to wszystko synchronizować, żeby się, krótko mówiąc, dogonić, tak? Żeby się synchronizować.
Złapać.
Żeby się złapać, tak.
Żeby te orbity się pokryły. Najpierw mamy do czynienia z przepotężnymi energiami, bo masa wyniesiona na orbitę wcale tak duża nie jest. Czworo ludzi...
No, troszkę jeszcze sprzętu, drożdży i eksperymentów.
60?
No tak, ale ja podejrzewam, że te eksperymenty są bardzo malutkie, jeżeli chodzi o zabranie rzeczy. No ale bardzo istotne, nie? Niekoniecznie. To zaraz o tym powiemy. Doganiają, tak? Doganiają i jutro myślę, że o tej porze to już będziemy wiedzieć, że już chyba będą pierwsze nawet przekazy, że już są zadokowani i zabierają się do pracy. Bo na przykład w przypadku naszych drożdży, czy jakby pani eksperymentu, no to trzeba się szybko zabrać do pracy.
Tak, tylko że poinformowano nas, żeby nie oczekiwać, że to będzie tak
ad hoc, następnego...
Zadokują, wezmą nasze eksperymenty, przeniosą do modułu Columbus i zacznie się
dziać.
Właśnie dziać. Właśnie zacznie się hodowla drożdży, ta właśnie, na którą czekamy. Nie, to tak to nie wygląda, zwłaszcza, że mamy naszych astronautów, którzy muszą się jakoś zaadaptować do nowych warunków i ponieważ no to są ich pierwsze loty, a zwłaszcza no tych trójka młodych astronautów pod opieką doświadczonej astronautki Peggy. Znaczy organizm ludzki może różnie to znieść, więc nawet do 24 godzin może trwać albo i dłużej. No,
taka adaptacja, nazwijmy to.
Przeniesienie tych eksperymentów w miejsca, które są dla nich wyznaczone, dlatego że najpierw organizm ludzki musi się dojść do siebie i wtedy może rozpocząć pracę.
Chociaż znając przynajmniej z tego, co ja czytałam i z tego, co mieliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni, wiele przecież się mówiło o Sławoszu Uznańskim Wiśniewskim. Zresztą państwo na pewno zwrócili, ja mówię nasz, no bo my musimy teraz odmieniać.
To nasz bohater.
Tak, to nasz bohater. My się w jego świetle, w jego sławie, jego pracowitości ogrzewamy. Ale właśnie
jest cel misji.
Tak, dowiadywaliśmy się o nim, to mam takie wrażenie, że jeżeli mu na to organizm pozwoli, jeżeli on się dobrze będzie czuł, to on się natychmiast zabierze do pracy. Że tak. takie ma się wrażenie, że tak będzie, prawda? Nie wiem, czy państwo mają, ale...
Tak, wierzymy,
koszty
że...
lotu są przeogromne i każda minuta na orbicie jest przeliczalna na dolary, złotówki.
Poza no nie obciążajmy go tak bardzo.
Sam pan Sławosz Uznański-Wiśniewski z pewnością czasu marnować nie chce. Spoczywa na nim duża odpowiedzialność, z której zdecydowanie zdaje sobie sprawę, co wynika choćby z pierwszego komunikatu. Bardzo mądre słowa na orbicie, warto do tego wrócić. To jest nowa era w polskiej astronautyce, już nie kosmonautyce, taka zmiana. To jest istotna rzecz. Fajne jest także to, może to dokowanie, jak nastąpi, odbędzie się w dzień i trudno z naszego punktu widzenia, bo oczywiście wszystko jest względne, natomiast warto przez najbliższe dni znaleźć w internecie informacje, kiedy nad naszymi głowami przelatuje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. To jest duży obiekt, bo z ogniwami fotowoltaicznymi wielkości boiska, przez co piłkarskiego, przez co jak odbija światło, to jest naprawdę mocno widoczne, a im bliżej zachodu czy wschodu słońca, to lepiej oświetlony. Tego obiektu nie pomylimy z innymi.
Z czymkolwiek innym.
Raczej nie powinniśmy, bo długo
świeci. Ja jestem pewna, że tacy miłośnicy, jak moi goście dzisiejsi w studio, na pewno będą to fotografować. Na pewno będą, no ale przede wszystkim też miłośnikiem. Tak. Przede wszystkim miłośnikiem. A będą to obserwować i będziemy mieli mnóstwo zdjęć i na pewno będziemy tym bardziej obserwować to. I też myślę, że nasza wiedza się bardzo poszerzy. Ale pani profesor, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o pani eksperymencie, który Sławosz zabrał ze sobą. Cóż to takiego? No, pani powiedziała, że pani drożdże wysłała i tak...
Drożdże, tak.
I to tak się wydać niektórym może, no drożdże w kosmos, po co? Wytłumaczmy.
Zatem badania drożdży są właściwie na bardzo, bardzo często robione w przestrzeni kosmicznej. Dlatego, że to są wspaniałe organizmy, modelowe organizmy, o których bardzo dużo wiemy i które mają własności, które należy zarówno wykorzystać, jak i zaobserwować. Także one dają nam rzeczywiście bardzo dużo. A co nam dają? No przede wszystkim drożdże mają doskonałe zastosowania. I ponieważ INIS, pierwsza misja naukowo-technologiczna na Międzynarodową Stację Kosmiczną, jest nastawiona również na wykorzystanie eksperymentów, które przeprowadzamy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a zatem to jest bardzo istotny aspekt naszego projektu, naszego eksperymentu. Drożdże są używane w przemyśle piekarniczym. Któż nie lubi dobrych ciasteczek drożdżowych?
No tak, ale gdyby tylko chodziło o to, to wysyłać niekoniecznie musielibyśmy je w kosmos. Tu chodzi o coś na pewno więcej.
Nie, musimy wysyłać je w kosmos.
Czyli dlatego... dlatego, że jeżeli, żeby można było z nich korzystać kiedyś, jak tam zaludnimy.
No właśnie, tu są dwa aspekty sprawy. Dlatego, że jest wykorzystanie w przestrzeni kosmicznej, bo my chcemy badać Układ Słoneczny. Chcemy polecieć na Księżyc, chcemy polecieć na Marsa. No i w takich podróżach, a zwłaszcza na Marsa, na długie podróże, no to potrzeba nam żywności, potrzeba nam paliwa i drożdże są wspaniałym...
Czyli przydałby się taki organizm, który by najkrócej mówiąc pomagał nam w tworzeniu tego.
Dokładnie, że to jest niesamowicie pożyteczny organizm, ale jest pewno takie ale. A mianowicie przestrzeń kosmiczna jest bardzo niekorzystna dla żywych organizmów. I dla drożdży również, no bo one to są żywe organizmy, które niekoniecznie dobrze znoszą wysokie dawki promieniowania jonizującego, które w przestrzeni kosmicznej są standardem, czy też mikrograwitacje. Dlatego też ich rozwój w takich warunkach nie jest taki jak na
klasyczny, Ziemi. Powiedzmy.
Mhm. A zatem musimy zrobić coś, żeby je wzmocnić, żeby one reagowały lepiej na warunki.
I one są wzmocnione przez?
Przez niesporczaki, to znaczy przez białko niesporczaka.
Ale to ja dzisiaj widziałam w telewizji, to taki robaczek malutki, ten niesporczak.
To jest malutkie zwierzątko, które właściwie ma taką fajną nazwę, bo to jest morski niedźwiedź. Miś wodny. I one są niesamowicie wytrzymałe. Dlatego też one właśnie posłużyły nam w tym pomyśle wzmocnienia drożdży. Niespolczaki są, niektórzy uważają, niezniszczalne. Mogą wytrzymywać dawki promieniowania wielokrotnie większe niż inne organizmy. No i też nie robią sobie wiele z mikrograwitacji, czy z próżni, czy z niskich temperatur, czy wysokich. One są po prostu prawie, że niezniszczalne. No, nie będę mówić, że to są jedyne organizmy tego typu. Są też wrotki, które bardzo podobnie reagują, no ale o niespolczakach wiemy najwięcej. No i nasi biolodzy z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu są specjalistami w tej dziedzinie, a zatem połączenie specjalistów, biologów również na tym uniwersytecie w hodowli drożdży i dobierania, modyfikowania szczepów drożdży razem z specjalistami niespoczaku. To jest fantastyczny układ.
Czyli pani profesor chce powiedzieć, że pani drożdżom dała białko niespoczaków
tak
i wysłała je tam zobaczyć, jak zareagują?
Dokładnie tak, bo wiemy, że jest białko, alternatywna oksydaza, która bierze udział w procesie oddychania. Każdy organizm, to jest podstawowa funkcja, no musi oddychać. I u niespolczaków takie negatywne warunki, czy jakiś stres, wiemy wszyscy, co to jest stres, no to one potrafią sobie z tym poradzić właśnie dzięki temu białku.
No to jest, myślę, że to jest w ogóle niezwykle takie ciekawe, inspirujące. No zobaczymy, jakie rezultaty będą. Już teraz muszę panią profesor trzymać za słowo, że jak już Sławosz wróci z kosmosu i przywiezie wam te drożdże i rozpoczniecie badania, to wcześniej czy później my się też o tym dowiemy.
Sama misja bez analizy potem to właściwie nic nowego by nam nie...
To jest bardzo cudowne. Proszę Państwa, chciałabym powiedzieć, że my sobie nie zdajemy sprawy, to przy takich misjach widać, jak ta praca nad wysyłaniem kosmonautów, astronautów na takie orbity wpływa potem na nasze życie. No dzisiaj między innymi w jednym z programów, no to sprzed wielu lat, jeden z naukowców mówi, no ja dostałem zadanie, żeby z taką malutką, jak najmniejszą kamerkę zrobić. I dzisiaj ona, bo chodziło o to, żeby ją wysłać w kosmos, a dzisiaj my mamy ją w naszych smartfonach. Że ta, wbrew pozorom, to astrofizyka bardzo wpływa na nasze życie. Też tym się u siebie zajmujecie?
Jakie
to jest fascynujące?
Otwieram bagażnik. Silver tape, czym nie tylko naprawiam pojazdy kosmiczne. WD-40 też na zlecenie NASA powstał.
Tak, opowiedzmy o tym, bo tak w gruncie rzeczy my nawet sobie nie zdajemy sprawy, bo niektórzy nawet dzisiaj słyszałam taką opinię, no strasznie dużo pieniędzy idzie na te badania, na te loty w kosmos. To taka zabawka dla niektórych chłopców i dziewcząt. Ale jak zaczynamy przyglądać się, co to spowodowało w naszym życiu, co to z nami zrobiło, bo prawdopodobnie nikt by nie wymyślał miniaturowej kamerki, której prawie nie widać, bo nie byłoby takiego powodu, prawda?
Znalazłby się w naszej ludzkiej historii powód. Najczęściej była nim wewnętrzna rywalizacja w ramach naszego gatunku.
Nazwijmy wojną tą, tak. To tak.
Natomiast to, co się wydarza się dzięki naukowcom i bez rywalizacji nie ma postępu. A fajnie byłoby, żeby naszym naturalnym, wspólnym wrogiem, wyimaginujmy sobie takiego, bo jest nam jednak taki byt potrzebny, żeby ludzkość szła do przodu, musi mieć przeciwności. Niech tą przeciwnością będą trudne warunki w kosmosie, nasza chęć ekspansji naturalna dla każdego organizmu żywego i nas cywilizowanych. Dlatego kosmos jest takim obszarem, gdzie można te nadzieje, ale też te bodźce do rozwoju ludzkości, do rozwoju sprzętów, których używamy na co dzień, sposobów, w jaki się komunikujemy, to w ogóle zmieniło całą naszą cywilizację i otworzyło przed nami nowe horyzonty. Pojawiło się w skądinąd ciekawej książce Wojna w kosmosie ścisła analogia między Oceanem Światowym a przestrzenią kosmiczną. W przestrzeni kosmicznej też są punkty, których tak dużo nie ma, które są newralgiczne, o które toczy się rywalizacja, jak na przykład niska orbita, czy orbita geostacjonarna, czy punkty Lagrange'a, w których...
Chociaż brzmi to tajemniczo, proszę Państwa, ale jakoś tak bardzo wiarygodnie.
Tych punktów kluczowych jest jednak nie aż tak dużo i lepiej, żeby te nasze dążenia ludzkości, zamiast się ścierać na powierzchni Ziemi, i przyniosły się w kosmos. I tak się trochę dzieje. Chociaż ta misja, w której pani profesor ma czynny udział, jestem bardzo ciekaw. W ogóle mam pytanie do pani profesor za chwilkę, jeśli można, na antenie, związane z białkiem i ma aspekt pokojowy i to jest niezwykle ważne.
No właśnie, chciałam, być może, nie wiem, się zdublujemy, ale nie umówialiśmy się, więc zaraz zobaczymy. Bo pani profesora, tak sobie myślę, że dzisiaj się tak bardzo zmienia klimat. Tak, no trochę popsuliśmy naszą ziemię i trzeba ją też naprawiać. Tak sobie myślę, że nawet te sprawdzenie tych drożdży i tego białka tam w kosmosie, być może to będzie bardzo użyteczne też u nas tutaj na ziemi, dla nas, bo może się okazać, że te sporczaki to nam też będą przydatne.
Bardzo ładnie to pani powiedziała. No, tak jak już wspomniałam, pierwsze zastosowanie to jest właśnie przestrzeni kosmicznej, ale oczywiście jest olbrzymie zastosowanie wyników naszego eksperymentu tutaj na Ziemi. Ja może zacznę od takich podstawowych naszych potrzeb, jak pożywienie i energia. No bo ludzkość boryka się z tymi dwoma problemami. Natomiast intensyfikacja produkcji żywności poprzez odpowiednio zmodyfikowane drożdże. To jest jeden z punktów, które myślę są warte
badań i pochylenia się to
pochylenia
takiego
się na tym.
Dużego.
Ponadto no, możemy też powiedzieć coś o nas samych, dlatego że drożdże posiadają około 30% genomu takiego samego jak człowiek, a zatem bez badań na ludziach, a na badanie na drożdżach, możemy powiedzieć, jaki będzie wpływ niektórych czynników niekorzystnych również na człowieka. Także jest tutaj zarówno ten aspekt żywności, biopaliw, ale także aspekt medyczny, który pozwoli na opracowanie technik czy opracowanie pewnych metod, które by pozwoliły na znalezienie jakichś środków zapobiegawczych, na przykład na nowotwory.
Jeśli można, bo ja bym w tym tempie sformułował pytanie, na które odpowiedź jestem niezmiernie ciekaw. Bo ja sobie wyobrażam, że choćby promieniowanie jonizujące organizmów nie da rady inaczej niż uzbrajając je w jakieś ołowiane pancerzyki, warstwę wody, obronić przed nim. Wszystkie organizmy są tak samo podatne na uszkodzenia wynikające z tegoż promieniowania. I czy dobrze sobie wyobrażam, że właśnie to białko niesporczaków ma wspomagać zdolności regeneracyjne samych drożdży i czy można implikować wzmocnienie tych zdolności regeneracyjnych, o ile dobrze sobie wyobrażam funkcję tegoż białka, na organizm człowieka dalej?
Znaczy, no, to białko właściwie reguluje odpowiedź organizmu na stres. Jest to głównie stres oksydacyjny, to znaczy na przykład promieniowanie jonizujące powoduje, że w mitochondriach wytwarzają się redukcyjne związki chemiczne, które w nagromadzeniu powodują, że zmniejsza się przeżywalność organizmu. Proces oddychania organizmu jest zaburzony. A zatem, jeżeli włączy się takie białko, tak jak robi to niesporczak, to wtedy możemy po prostu
jakby samo
chronić się.
Tak?
Tak, niejako oczyszczać, nie dopuścić do tego, żeby to nagromadzenie miało miejsce.
Proszę Państwa, ja myślę sobie, że tych tematów, które moglibyśmy dzisiaj przy okazji właśnie podróży naszego Polaka na orbitę kosmiczną sporo Państwu dzisiaj przekazać, ale ja już mam tutaj pani profesor obietnicę, że przy najbliższej okazji znowu się spotkamy, znowu opowiemy Państwu i myślę, że...
Chciałem słuchaczom jeszcze przekazać jedną informację, bo to spotkanie otwarte. Mam szaloną przyjemność być w towarzystwie wybitnej naukowczyni, ale miejmy też świadomość, że Szczecin odwiedza profesor.
Odwiedził,
Aleksander
już wiemy, że w Szczecinie jest, już wiemy, że już przyleciał.
17. Teatr Polski, debata z panem profesorem, którą organizuje Morskie Centrum Nauki. Jest to otwarte. Warto choćby na schodach siedzieć, choćby postać, żeby móc słyszeć, jak pan profesor odpowiada na, mam nadzieję, trudne pytania, jakie tam zostaną.
Proszę Państwa, czyli ciągle zostajemy w tej kosmicznej przestrzeni. Profesor Ewa Szuszkiewicz i Paweł Szkaplewicz to byli nasi goście. Za chwilę mamy kolejny temat, ale obiecuję Państwu, że na pewno kosmiczne tematy będą przez najbliższy czas obecne także w Radiu Szczecin na wieczór. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.